Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Lech Polakiewicz. Witam również pana Jarosława, który realizuje tę audycję, oraz naszych gości. Jest z nami ojciec Mirosław Grakowicz, redemptorysta, kustosz sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie Śląskim z diecezji świdnickiej. Serdecznie witamy ojca.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo dziękuję za to przedstawienie i też serdecznie wszystkich radiosłuchaczy witam.
I również jest z nami pani Krystyna Zając, promotorka kultu świętej Gianny Beretty Molla.
Witamy. Dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. I dziękuję za to, że znowu będziemy dzisiejszego wieczoru mogli być z tą piękną żoną, matką i świętą.
I świętą. Temat dzisiejszej audycji: szalona czy święta matka, święta Joanna Beretta Molla. No właśnie, ktoś by powiedział, chwileczkę, przecież w Polsce też wiele było matek, które oddały swoje życie, bo nie chciały zabić swojego dziecka i nie chciały podejmować kuracji, chemioterapii, żeby dziecku nie zaszkodzić. Więc oddały bohatersko życie, chociaż w myśl prawa mogły to dziecko zabić. Tak, święta Joanna Beretta Molla jest świętą, ale nie dlatego, że bohatersko oddała życie za dziecko, ale właśnie dlaczego jest świętą, dlaczego również ten przymiotnik szalona. Wiemy, że była osobą majętną, ale właśnie nie pławiła się w tym bogactwie. Oddaję głos pani Krystynie Zając, promotorce kultu świętej Joanny Beretty Molla.
Otóż często spotykam się z takim pytaniem. Proszę mi wyjaśnić, czy w postawie świętej Gianny nie było pewnego szaleństwa. Nawet niektórzy zarzucają jej brak roztropności. Bo jak można zająć się tylko jednym dzieckiem, a trójkę pominąć? Taka jest opcja tych pytających. Ale aby na to dobrze odpowiedzieć, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, kim matka naprawdę jest? Albo inaczej, kto to jest matka? Matka przede wszystkim jest osobą. A więc jako osoba chce powołać do życia inną osobę. Tymczasem poczęcie dziecka nosi w sobie znamie pewnej tajemniczości. I nie polega na tym, że coś zrobimy lub coś wytworzymy. Dziecko nie może zostać zrobione, ale ma być przyjęte. Przyjęcie dziecka wiąże się z wielką przygodą bycia matką, stawania się nią. Trzeba dodać, że kobieta przez całe życie nieustannie się zmienia, aby ciągle dawać życie. Po pierwsze, w wymiarze fizycznym, duchowym, ale też i wychowawczym. Bo kiedy kobieta to zrozumie, to dla dziecka będzie to ogromne ubogacenie. Kiedyś z łatwością mówiło się o miłości macierzyńskiej, że jest to po prostu miłość osobowa i wyraża się w zaangażowaniu całej osobowości matki w akt pragnienia wszelkiego dobra dla jej dziecka. Chcę, abyś było. Chcę, abyś żyło. I to jest właściwością macierzyństwa i podstawą do miłości, bo tylko taka miłość jest zdolna kochać, a to tylko jest cechą człowieka. Na świecie mamy nieskończony wachlarz doświadczeń miłości, ale tylko matka zapoczątkowuje na świecie ten rodzaj miłości, czyli bycia w innym człowieku, który najbardziej przypomina objawioną miłość Trójcy Świętej. Zatem w historii ludzkości nie jest ona tak święta i może aż tak święta, jak miłość macierzyńska. Czyli inaczej można powiedzieć, jesteś po prostu w moich myślach, w mojej głowie i w moim sercu. Święta Gianna całą sobą chciała, aby jej dziecko żyło. Wiedziała jedno, musi za wszelką cenę uratować je. Tak powiedziała do swojej przyjaciółki. W tym momencie, kiedy mam zdecydować, czy mam być po stronie mojego dziecka, czy przeciw niemu, to Bóg jest nawet bezradny, bo tylko ja mogę temu życiu powiedzieć tak albo nie. A więc ja jako matka zrobię wszystko, aby moje dziecko żyło. W tym momencie, kiedy przygotowywałam się do tej audycji, przyszedł mi przykład profesora Fijałkowskiego, który kiedyś dzielił się ze mną takim swoim doświadczeniem. Przyszła do niego matka, chciała i prosiła o dokonanie aborcji. Wówczas profesor zapytał, czy ma pani jeszcze dzieci? Tak, mam synka, który ma 4 latka. Proszę pani, proszę przyjść z nim. To ja go zabiję. Wówczas matka bardzo się tymi słowami profesora zgorszyła. Jak to? A profesor powiedział, mnie jest wszystko jedno, skoro pani chce zabić, czy to będzie miało 4 lata, czy tylko 3 miesiące, jak to dziecko, które pani chce zabić. I to był moment zwrotny dla tej kobiety. Odeszła, zrozumiała słowa i intencje profesora. Gianna też nie wiedziała dokładnie, co będzie musiała zrobić. Jednak krok po kroku realizowała walkę o dziecko i o siebie też. Ona nie chciała umierać. Chciała żyć dla całej czwórki swoich dzieci. I tego, które nosi pod sercem, i te, które już żyły, oraz dla swojego ukochanego męża. Każdego dnia gorąco modliła się, by Bóg uratował ją i dziecko. Mąż tak kiedyś powiedział, Gianna nie dlatego nie zabiła swojego dziecka, że to było przeciw 5. przykazaniu, ale dlatego, że do głębi czuła się matką. A więc macierzyństwo, miłość macierzyńska nie pozwoliła Giannie uczynić tego, na co wiele kobiet dzisiaj się decyduje. Dlaczego tak też się dzieje? Ponieważ dzisiaj trudno jest ukazać macierzyństwo jako coś świętego, bo jest postrzegane tylko jako biologiczna ciąża. Trzeba powrócić jak gdyby do korzeni i rozpatrywać miłość macierzyńską jako coś, co jest nam dane od wewnątrz. Gianna czuła się do głębi matką i swoje macierzyństwo w ten sposób chciała realizować. Jeśli niektórzy uważają to za szaleństwo, tak jak zadają mi pytania, to jest to nieporozumienie, bo w miłości macierzyńskiej nie wiedzą, nie czują elementu duchowego. Bo przecież kobieta przez całe życie zmienia się. Zmienia się, kiedy dziecko się poczyna, zmienia się, kiedy dziecko się rodzi, zmienia się, kiedy go wychowuje i zmienia się, kiedy to dziecko wychodzi z domu. A więc kobieta cały czas podlega różnym zmianom, ale zmianom od wewnątrz, nie od strony tylko biologicznej, ale od wewnątrz. I miłość, którą wcześniej powiedziałam, że jest miłością świętą, bo macierzyństwo jest darem i świętością, to chciała realizować nasza ukochana święta.
I jej relikwie zostały sprowadzone również do Polski, a można powiedzieć głównie do Polski, bo są oczywiście we Włoszech, ale państwem, które ma najwięcej ośrodków kultu świętej Joanny Berety Molla, jest właśnie Polska. Jest ile tych ośrodków? 80?
82 parafia to jest właśnie parafia ojca Mirosława, który jest tutaj razem z nami. I było to wielkie wydarzenie, proszę ojca, ponieważ wtedy uczestniczyła w tej uroczystości wprowadzenia relikwii uratowana córka świętej Gianny Beretty Molla, która właśnie podczas spotkania z uczestnikami tej pięknej uroczystości powiedziała: nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie wielka miłość mojej mamy i mojego taty do mnie.
To było w październiku w zeszłym roku sprowadzenie relikwii, tak? Do Barda Śląskiego.
Tak, dokładnie to było w sobotę, pierwszą sobotę października minionego roku. I tu chcę jeszcze dodać, że były to pierwsze i są to pierwsze relikwie Gianny na terenie naszej diecezji. Dlatego też było to w czasie takiej ważnej uroczystości, jak pielgrzymka róż różańcowych. Relikwie od córki świętej Joanny przyjmował nasz biskup ordynariusz, ksiądz biskup Ignacy Dec, którego przy tej okazji bardzo serdecznie pozdrawiamy.
Tak, pozdrawiam serdecznie.
Było tak wielu zgromadzonych kapłanów z naszej diecezji, były siostry zakonne, no i przede wszystkim drodzy i kochani wierni, których też bardzo pozdrawiamy. A to już drugie relikwie, które sprowadzam do parafii, w której miałem okazję i dar posługiwania, bo najpierw był Tuchów, chociaż tam to było, pani Krysia pamięta, bardziej skromnie niż w Bardzie. Natomiast tu rzeczywiście było to dla mnie wydarzenie, które też mam wrażenie w pewnym momencie czułem, jak działa Duch Święty. Może jeszcze dodam, bo dlaczego akurat w Bardzie, gdy nasze sanktuarium nosi tytuł Strażniczki Wiary Świętej, czcimy tam Matkę Bożą i to jest drugie sanktuarium najstarsze na ziemiach Polski, a w 2016 roku okazało się, że figura Matki Bożej, którą mamy w Bardzie, jest najstarszą drewnianą figurą maryjną w Polsce. Z 1011 roku tolerancja błędu wynosi plus minus 26 lat, a więc sięgamy czasów początku chrześcijaństwa. I dlaczego
w Polsce?
W Polsce. A tak, oczywiście, dziękuję pani Lechu za to dopowiedzenie. Oczywiście, że w Polsce. I dla mnie to było też takie bardzo, bardzo mocne zaakcentowanie roku 1050 rocznicy chrztu, bo wtedy naszej ojczyzny, bo wtedy właśnie odkryliśmy tę prawdę o figurce bardzkiej. Jest czczona jako strażniczka wiary, a święta Joanna Beretta Molla, którą poznałem dzięki też pani Krystynie i potem dzięki tej znajomości też mogłem być od pierwszej wizyty córki w Polsce, wtedy to w Łomnicy Zdroju, pamiętne wydarzenie, Kongres Rodzin. Właśnie ta ocalona córka przyjechała na to spotkanie, ja miałem okazję wtedy jej towarzyszyć. I dla mnie to było takie bardzo cenne, dlatego że właśnie Gianna święta oparła swoje życie na wierze. W zasadzie wiara była centrum jej życia, była inspiracją, była punktem odniesienia. Przez całe życie, odtąd jak wzrastała w pięknej katolickiej rodzinie, inspirując się wiarą, na przykład bardzo, bardzo ważne wydarzenie, ona jako córka, zwłaszcza taka dorastająca, rodziców brała jako tych sojuszników, przyjaciół, ich słuchała, kierowała się ich wolą. Tak samo miała kierownika duchowego, w rodzinie żyła w pięknej harmonii. To jest niesamowite, prawda? Dzisiaj w świecie, gdy ludzie, często zwłaszcza młodzi ludzie, widzą w rodzicach jako jakichś wrogów, w nauczycielach, w księżach, prawda? Nie szukają autorytetu. Następnie ta wiara prowadziła ją przez i życie zawodowe, jako lekarka, prawda? Wcześniej, potem jako małżonka. Ja na kursach przedmałżeńskich, które prowadzimy przy naszym sanktuarium w Bardzie, bardzo często cytuję Gianny wypowiedź zapisaną w liście do swojego narzeczonego wtedy, pana Piotra, którego miałem okazję poznać osobiście. Powiedziała, napisała do niego takie pytanie: Piotrze, powiedz mi, co mam zrobić, abyś ty był szczęśliwy ze mną? To dokładnie mi się to kojarzy w tym momencie. Jestem przekonany, że Gianna bardzo świadomie żyła przykazaniem zostawionym nam przez Chrystusa Pana podczas ostatniej wieczerzy. To jest 13 rozdział Ewangelii Jana, gdy Chrystus mówi: nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. A miłość wzajemna polega na podarowaniu siebie, na zostawieniu pewnej przestrzeni w moim życiu dla drugiego człowieka. I właśnie ten tekst, który napisała w liście do narzeczonego, dokładnie to wyraża. Co ja mam zrobić, żebyś ty był ze mną szczęśliwy? I dlatego z wielką radością przyjąłem też tę inspirację od pani Krystyny, potem w rozmowie osobiście z Gianną, że będziemy mogli mieć jej relikwie. Też mamy piękny obraz, bardzo taki duży, rzucający się w oczy w naszej bazylice, przedstawiający tę świętą, a chcemy już teraz tak bardzo regularnie od tego roku, każdego 28 dnia miesiąca, przeżywać mszę świętą z formularza, oczywiście na ile liturgia będzie pozwalała w tym dniu, o świętej Joannie, nowennę do niej, aby prosić o potrzebne łaski w miejscu, które wybrała Matka Najświętsza. Matka, właśnie pani Krystyna w tym wstępie podkreślała ten element, i matka, którą jest święta Joanna. Dlatego też to była ta inspiracja. Się bardzo cieszę, że mamy te relikwie, że będziemy je udostępniać. Mam nadzieję, że już w niedługim czasie, bo jest dużo różnych zajęć, będzie taka możliwość, że będą one wystawione cały czas do dyspozycji naszych wiernych. W każdym razie te dwie rzeczywistości, Matka Najświętsza, Teotokos, prawda, jak Sobór Efeski w 431 roku nazwał Maryję, czy dał nam do wiary właśnie takie spojrzenie na Matkę, która jest Matką Boga, i matka, która po 2000 lat, inspirując się wiarą, bo tu trzeba powiedzieć, że tak pani Krysiu, pani przed chwilą to powiedziała w tym wstępie, rzeczywiście to był akt wiary, to był akt męstwa wypływającego z wiary, to był akt wielkiej miłości.
Święta Gianna Beretta Mola została kanonizowana. Najpierw może przypomnijmy daty, beatyfikowana przez naszego papieża Jana Pawła II.
24 kwietnia 1994 roku, w roku, Światowym Roku Rodziny. Ojciec Święty ogromnie czuł i zawsze szukał sposobu, żeby dotrzeć do człowieka XX i XXI wieku. Chciał dać osobę, która niewiele różniła się od nas, bo nam często wydaje się, że świętość to jest coś tak odległego, że jest to niemożliwe do zrealizowania.
Jakieś wyłącznie średniowiecze, może coś.
Ale... Tak, że trzeba chodzić w worku jutowym, że trzeba siedzieć w kościele. I do dzisiaj takie określenia się słyszy. Natomiast zdumienie i zdziwienie że można zostać świętym, żyjąc normalnie, żyjąc zwyczajnie, bez, no bo tak naprawdę święta no, nie zrobiła nic nadzwyczajnego. Przecież jest wiele kobiet, wiele matek, które oddały życie tak jak ona. Zresztą też otrzymuje takie pytania, no proszę pani, ale co to tam mówić o tej włoskiej, przecież w Polsce jest też wiele. No ja wiem, że jest wiele takich matek, które w ten sposób ocaliły życie swojego dziecka jak Gianna Beretta Mola, ale ja nie wiem, dlaczego Pan Bóg naznaczył świętą Giannę, że jest wzorem, symbolem, można powiedzieć, no właśnie tej wielkiej miłości matki do dziecka. Zresztą nawet i biologia pokazuje, że w momencie, kiedy dochodzi do poczęcia, mózg kobiety zaczyna inaczej pracować. Nie jest tym, znaczy zaczyna inaczej funkcjonować, jest tym samym, ale zaczyna inaczej funkcjonować. Więc nawet biologia jak gdyby pieczętuje tą zmianę ogromną w organizmie kobiety, że jest nowe życie, które wymaga od niej spotkania z dzieckiem.
Ja jeszcze może dodam właśnie w tym kontekście macierzyństwa i tego pytania, które pani Krystyna tutaj postawiła retorycznie, ale daje na nie odpowiedź równocześnie. Mianowicie, dlaczego właśnie ona? Jestem przekonany, że między innymi czy kardynałowie, czy ojciec święty Jan Paweł II, święty, wielki nasz rodak, inspirowali się też tym, że właśnie to było oparte na wierze. Gianna w jednym ze swoich zapisków napisała, postawiła takie pytanie, na które dawała odpowiedź. Co to jest powołanie? Powołanie jest darem Bożym, czyli pochodzi od Boga. Macierzyństwo traktowała, małżeństwo, macierzyństwo, jako powołanie, jako dar od Boga. I w innym momencie powiedziała, że za własne powołanie, jeżeli trzeba, należy oddać życie. I ona to po prostu brała na serio. Myślę, że ta inspiracja wiarą, jej regularna modlitwa, jej regularne chodzenie do kościoła, ona brała stąd siłę i również jesteśmy przekonani, że brała siłę do tego, żeby w tym decydującym momencie powiedzieć tak, jestem gotowa oddać życie, ratujcie moje dziecko.
No i była, ponieważ była matką, wiemy, że również właśnie była żoną. I tu znowuż też masę nieporozumień, bo niektóre, co bardziej w cudzysłowie świątobliwe osoby uważają, żeby w małżeństwie żyć poprawnie, no to znaczy czystość małżeńska polega na separacji łoża. A nieprawda, bo właśnie święta Gianna miała po kolei, może wymień dzieci, imiona dzieci.
Pierwszy był syn Pierluigi, potem była po roku Mariolina, za niepełne 2 lata przyszła na świat Laura, po Laurze były 2 poronienia samoistne. I tak naprawdę to 6. dzieckiem jest Gianna Emanuela.
Która tutaj do Polski przyjeżdża razem z relikwiami często.
Częściej była rodzona siostra świętej Gianny, matka Virginia, która też jest lekarzem, też jeszcze żyje.
W studio była też tutaj u nas swojego
tak,
czasu.
Tak, dokładnie. Natomiast Gianna Emanuela była pierwszy raz w Polsce w 1996 roku na Kongresie Rodzin Wielodzietnych. Właśnie ojciec towarzyszył pani Giannie Emanueli. Potem Gianna była podczas wprowadzenia relikwii do kaplicy sejmowej do pana prezydenta Dudy i Ostatni raz Gianna była właśnie w Bardzie Śląskim. Było to, myślę, że dla wielu bardzo duże przeżycie, bo było ponad 2500 ludzi, którzy słuchali Giannę, którzy chcieli z nią zamienić chociaż słowo. I rzeczywiście Gianna służyła swoją osobą i wiele osób potem dziękowało za ten dar, że mogli spotkać się z córką, ponieważ Gianna Emanuela bywa postrzegana jako chodząca relikwia matki.
Ja muszę dodać jeszcze, jeżeli pozwolicie, to, że Gianna Emanuela, córka ocalona przez mamę, jest osobą z jednej strony ogromnie pokorną, jest lekarzem, jest pokorną osobą, skromną i bardzo mnie ujęła wtedy, bo jako gospodarz też musiałem dbać o pewien harmonogram spotkań, chociażby taką prostą rzecz, że musiałem zapewnić, że ja nie byłem przekonany, no choć chwilę spokoju na posiłek. I w tym momencie, jak ją próbowałem zabrać od ludzi, czy ochronić, ona mówi, ojcze, ale ja oni chcą podpisu i oni chcą spotkać się, ja to muszę zrobić. I ty mnie bardzo ujęła, nie, że musiałem z tego Cerbera pilnującego, prawda, jej porządku trochę ustąpić i rzeczywiście bardzo niesamowita i cały czas powtarzała, ja nie chcę o tyle o sobie mówić, chciałabym, żeby przesłanie mojej mamy było znane, żeby rozprzestrzeniało się po świecie.
Więc żyła z mężem, spłodzili dzieci, jak to się mówi, i wychowywali je, ale wszystko w duchu jak najbardziej Bożym. Wszystko w Bożym świetle. Także to nie, mimo że była właściwie z domu bogata, miała swój samochód na te czasy, to też nie było takie proste, to jednak tym swoimi pieniędzmi sama się dzieliła, wciągała w to dzieci, razem jeździli, robili paczki, tak?
Paczki to robili rodzice świętej Gianny. Natomiast Gianna brała...
Posługiwała też w gabinecie jako lekarz.
Tak, ale jeździła przede wszystkim i służyła darmowo jako lekarz, szczególnie do biednych pacjentów. I co bardzo ciekawe, nie bała się zabierać swojego najstarszego syna, jak jechała z wizytą. Dzisiaj po latach on wspomina, że jaka moja mama była mądra. Ona mnie uczyła w ten sposób. Oczywiście ja jechałem z ciekawości, bo raz, że jechałem samochodem razem z mamą, a poza tym byłem ciekawy, jak to moja mama bada, prawda? Ale moja mama miała w tym ukrytą pewną ekonomię mojego wychowania. Ona chciała mi pokazać, nie mówiąc, ale pokazać, że biednym trzeba służyć. I to było największym darem dla mnie.
Ja jeszcze dodam, że w czasie przygotowywania procesu beatyfikacyjnego, potem kanonizacyjnego, wychodziły takie bardzo konkretne świadectwa. Ludzie biedni opowiadali, że często oczywiście leczyła ich za darmo, bo nie było ich stać, ale gdy odchodzili od niej i mieli książeczkę ubezpieczeniową, przypuśćmy, że tak to się nazywa tam we Włoszech, czy nazywało, to mieli tam włożoną receptę i bardzo często pieniądze, żeby mogli wykupić.
Na zakupienie.
Tak, tak. A jeszcze, panie Lechu, ja, jeżeli pan pozwoli, to nawiążę, bo pan tu użył tego określenia, gdy chodzi o zachowanie czystości. Ja może tak podam taką prostą definicję, która bardzo się mi przydaje jako zakonnikowi. Mianowicie bardzo czystość to jest tożsamość. Prawda? I to jest oczywiste, bo my mówimy o czystości złota. Czystość to jest tożsamość, a więc jeżeli mam powołanie zakonne, to jestem czysty wtedy, gdy jestem tożsamy. Gdy mam powołanie małżeńskie, jestem czysty, gdy jestem tożsamy z tym powołaniem, które Bóg mi daje. A więc oni byli bardzo czyści.
Tu nie chodzi o separację od Boga.
Tak, tak, dokładnie.
Tylko wręcz właśnie o otwartość na dawanie życia, o wyrażanie miłości również w ten małżeński swój sposób, który...
Tak, i czystość wiary. Ja będę cały czas podkreślał to,
wiary.
Prawda? Bo ona była katoliczką i ona była przekonana, że tak mają żyć. Zresztą Pamiętam taką wizytę lata temu już w Mediolaniu pana Piotra. Spędziliśmy przemiłą kolację, rozmawialiśmy o filozofii świętego Augustyna.
Piotr i jej mąż.
Tak, o, przepraszam, tak, oczywiście pana Piotra i męża. I pan Piotr wtedy pokazał mi swój... bo to było związane z wizytą w ramach spotkania organizowanego przez wspólnotę TZ właśnie w Mediolanie. I pan Piotr pytał się mnie, co to jest? Co to jest to wydarzenie? Ja mu tłumaczyłem i mówiłem, że bracia z TZ proponują taką drogę nadziei przez Europę, drogę, prawda, przez nadzieję w Bogu pokładaną. I pan Piotr mi mówił wtedy o swojej nadziei, którą i takim szacunku, zaufaniu, którego uczył go jego tato. A potem przyniósł mi swój katechizm i byłem wzruszony, bo to był taki klasyczny, na czerwono pytanie, na czarno wydrukowana odpowiedź, kim jest Bóg, Bóg jest, prawda? I on mówi, ojcze, ja na tym wzrastałem. To była podstawa mojego życia i potem oczywiście tej odwzajemnionej miłości do jego żony.
Ale choćby w listach miłosnych, tak, jeszcze narzeczeńskich, przecież one nie są, że tak powiem, oddzielone od wiary. Cały czas też wspomina i wplata również wiarę, motywację właśnie miłości Bożej.
Ale żeby jeszcze dodać, przytoczę tu słowa samej świętej Dżanny. Co to jest czystość? Czystość ma kierować się właściwym i dozwolonym korzystaniem z przyjemności zmysłowych. Nasze ciało jest święte. Nasze ciało jest narzędziem połączonym z duszą dla czynienia dobra. Czystość jest cnotą wynikającą z innych cnót, które prowadzą do zachowania czystości. Jak zachowywać czystość? Otóż bardzo prosto. Otoczyć nasze ciało ogrodzeniem poświęcenia. Czystość staje się piękna i wtedy czystość staje się wolnością.
To są słowa Dżanny.
Tak, oczywiście, ja cytuję.
Bardzo dziękujemy za to dopowiedzenie.
Także to, że była bogata, bogactwo ją nie separowało od ludzi, a wręcz pozwalało służyć innym ludziom. Zarazem też właśnie nie chodziła w worku jutowym, ale korzystała z najnowszych kreacji wybieranych w żurnalach paryskich, może nawet, bo uważała, że kobieta powinna być piękna, żeby przekaz miłości lepiej trafia, jeżeli jest w otoczeniu piękna, a nie zaniedbania.
Dżanna uwielbiała góry i w ogóle piękno góry. Przypomniała to w czasie październikowej wizyty jej córka, gdy wróciliśmy z Wrocławia ze spotkania i ja mówię, Dżanna, to w takim razie wybierzemy się teraz tu w okolice Barda, które jest przepięknie położone. Jeżeli ktoś nie wie, to naprawdę jest to dla nas raj tutaj na ziemi, w sensie piękna, jakie dał Pan Bóg. I pojechaliśmy tak zobaczyć taki przełom rzeki Nysy, która przepływa przez Bardo z pewnej góry. Ona stanęła i mówi, ojcze, tu mogę teraz odetchnąć i odpocząć. A mnie tu zainspirował pan do takiego wspomnienia. Właśnie gdy pierwszy raz odwiedziłem pana Piotra, poznałem go wtedy, już tam w Mediolanie. Pan Piotr mnie zabrał i z Dżanną jeździliśmy po tych miejscach, które dla nich były drogie. Byliśmy też oczywiście przy grobie wtedy jeszcze błogosławionej. I w pewnym momencie pan Piotr pokazuje mi żurnal mody, który przywiózł z Paryża. Ja wziąłem ten żurnal tam, prawda, z tamtych lat i tak patrzę, lat mojego dzieciństwa, czy wręcz do całkiem młodości i myślę sobie, niesamowite, ten żurnal mody jest dzisiaj relikwią, bo ona go oglądała, dotykała i nim się inspirowała.
I co jeszcze by należało powiedzieć? Ona może być, święta Dżanna, może być również wzorem i pomocą w wypełnianiu powołania macierzyńskiego, małżeńskiego dla współcześnie żyjących mam, żon, bo właśnie jest tą świętą, która jeździła samochodem, nawet podobno lubiła szybką jazdę.
Tak.
Zdarzyło się wylądować poza pasem drogowym, tak? I trzeba było wołać rolnika na pomoc. żeby wyciągał, co się bardzo podobało
synowi. Tak, bo właśnie wtedy był z nią na wizycie domowej.
Także to nie przeszkadza, bo ważne jest ukierunkowanie na Boga. Obecność Boga w życiu człowieka, w
właśnie,
życiu dzianny, cały czas.
Czy to jest szaleństwo, czy to jest świętość, że jesteśmy ukierunkowani na Pana Boga, prawda?
To powinna
oczywiście
być normalność.
Oczywiście, że ojciec Maksymilian Kolbe też był nazywany szaleńcem.
No właśnie.
Szaleńcem niepokalanej. Gianna była, można powiedzieć, szaloną, jeśli chodzi o ukochanie swoich dzieci. Każde dziecko kochała i te
i
matki
męża,
wiedzą
doskonale.
Oczywiście, męża w pierwszej kolejności, ale te matki, które mają więcej dzieci, wiedzą, że każde dziecko kochamy inaczej. Każde dziecko inaczej się rozwija, nawet w okresie prenatalnym. Są takie przecież doniesienia, że dla każdego dziecka pierś przygotowuje inny pokarm, bo pierś wie, można powiedzieć w cudzysłowie, co to dziecko będzie potrzebowało dla swojego rozwoju. A więc jaka jest genialność. I Gianna tą genialność Bożą szanowała. Jeśli będziemy zarzucać i będziemy zadawać takie pytanie, czy była szalona. Szaleństwo, można powiedzieć, że równoznaczne jest ze świętością.
Jest takie powiedzenie, że koszula jest bliska ciału i tu dlatego odwołam się do założyciela redemptorystów, świętego Alfonsa Marii de Liguori, doktora kościoła i to jeszcze najgorliwszego, jak go nazywamy. On powiedział kiedyś, że Bóg dosłownie oszalał albo zwariował z miłości do człowieka i to powtarzamy, bo rzeczywiście ja myślę, że właśnie ten aspekt wiary, wiara daje nam możliwość o wiele głębszego, o wiele głębszego spojrzenia, dostrzeżenia tych rzeczywistości, które powierzchownie są niedostrzegane i dlatego na przykład, żeby zrozumieć Giannę Molla i podobnych świętych, chociażby Maksymiliana, czy w ogóle próbować rozumieć to, co zrobił Chrystus Pan, oddając, przelewając za nas życie, to trzeba mieć wiarę. Dlatego ludzie, którzy tej wiary nie mają, dla nich to jest nie do pojęcia, ale zarazem prawdopodobnie jest tak bardzo to, powiedzmy, wstrząsające. Jeżeli pozwolicie, to przytoczę takie doświadczenie, które lata temu słyszałem od takiej, nazywa się Gloria Włoszka, która mieszka w San Marino, związana jest z takim ruchem katolickim założonym przez księdza Don Oreste. Ona poświęciła swoje życie chłopcu, który miał jedyny kontakt ze światem przez wzrok. On był cały sparaliżowany. Przyszedł taki moment w jego o tym życiu, powiedzielibyśmy takiej egzystencji, trochę jak roślinka, bo nawet nie mówił, nie poruszał się, trzeba było przy nim wszystko zrobić, że zapadł w śpiączkę. I lekarz przekonywał ich, żeby odłączyli aparaturę, to znaczy ich Glorię, która była opiekunką, i księdza Don Oreste. I co się okazuje? Oni się nie zgodzili. Ten człowiek, ten lekarz był bardzo oburzony. Nazywał ich od ciemnogrodu. Ja się śmieję tutaj w tym studiu, mogę powiedzieć, nazwałby, gdyby wiedział, od moherowych beretów, prawda? A potem, gdy on odzyskał przytomność, wrócił do tego samego stanu, jak był przed tą śpiączką, któregoś dnia wchodzi Gloria do tego pokoju izolatki i widzi, że ten profesor, ten ordynator tego oddziału, lekarz, klęczy i płacze. Co się stało, panie doktorze? I on mówi, jestem poruszony, ja nie mogę zrozumieć waszego uporu, ale dzisiaj do mnie dotarła jedna prawda, że ja dotychczas traktowałem choroby ludzi jako przypadki chorobowe, a wyście dali, zainspirowali mnie do tego, że ja zacząłem ludzi traktować jako ludzi, jako osoby. I myślę, że to jest właśnie to, wiara pozwala nam dokładnie inaczej popatrzeć. I Gianna miała to.
Wiara pozwalała, dawała jej pokój serca w różnych sytuacjach. Ona nie wrzeszczała, nie wżywała się na innych, po prostu była spokojna i potrafiła i dzieciom, i z mężem, i z dziećmi tak rozmawiać, żeby po prostu to było budujące dla nich, żeby te razem ich wspólne bycie ze sobą było szczęściodajne dla nich. Dlatego tak przepadali za sobą.
Pogoda ducha nazywana jest dzisiaj, prawda, pani Krystyna?
Święta uśmiechnięta.
Tak, sorriso di Dio, czyli uśmiech Pana Boga, prawda? Tak. To jest niesamowite, jeżeli możemy o kimś powiedzieć, że jest uśmiechem, takim podarunkiem Boga.
Na Facebooku jesteśmy już, nasze zdjęcie, i pani Bożena pisze, że również pokora czyniła ją świętą.
Dokładnie.
No nie znamy przypadków, żeby była jakiejś właśnie dumy, pychy, wręcz przeciwnie.
To jest prawdą, bo rzeczywiście do każdego i z każdym starała się tak nawiązać kontakt, by drugiego człowieka nie urazić. W tym też przejawia się nasz kontakt z drugim człowiekiem. Ale myślę, że jeszcze chciałabym nawiązać do tego, jesteśmy w studiu. W studiu, które 20 ileś tam lat temu też było szaleństwem, że w ogóle może powstać. Tak rodzą się wielcy, piękni ludzie, którzy mogą nas zaprowadzić do Pana Boga.
Ja może jeszcze tutaj nawiążę do tej wypowiedzi na Facebooku pani Bożeny. Rzeczywiście pokora, ma pani tutaj stuprocentową rację, bo pokora jest tą podstawową cnotą, na której możemy budować wszystkie inne. Bez pokory nie jesteśmy w stanie tak naprawdę nic zrobić, a pokora pochodzi też jako dar szczególny od Pana Boga.
I dziękuję. Czy to tyle tytułem wstępu wystarczy? Możemy prosić słuchaczy o zabieranie głosu telefonicznie, jak również o wpisywanie swoich komentarzy, pytań na Facebooku, na stronie Audycja dla Małżonków i Rodziców. A telefony do nas, do studia, dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:14. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiaj temat szalona czy święta matka, święta Joanna Beretta Molla. Nasi goście, ojciec Mirosław Grakowicz i pani Krystyna Zając. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich w studium. Mówi Krystyna Zając z Łodzi. Była emerytowana pielęgniarka w Łodzi, która przepracowała 41 lat.
Witamy panią.
W szpitalu imieniem Popowskiego, profesora Popowskiego na ulicy Nowej. Pracowałam na oddziale niemowlęcym, zakaźno-biegunkowym. I wiem, co to znaczy wychowanie dziecka. I dzieci bardzo były ciężkie. Na nocy na 20 pielęgniarek. Na 20, przepraszam, dzieci. Jedna pielęgniarka, jedna salowa. Ciężka była praca. Ja urodziłam córkę w 69 roku. Córka trafiła po 7 dniach do szpitala na ulicę Sporną w Łodzi, na oddział chirurgiczny, bo nie z biegunką, nie do mnie do szpitala, tylko na oddział chirurgiczny. I tam leżała 2 tygodnie. Ja oddawałam pokarm i pokarm oddawałam dla dzieci chorych do 70 roku, do maja. Mam jeszcze zaświadczenie, jak długo oddawałam pokarm dla dzieci i ile on, już nie pamiętam, ile ja otrzymałam, 400 zł czy 340 zł za pokarm. Przez 10 miesięcy oddawałam dla chorych dzieci pokarm i pracowałam nadal. A warunki miałam ciężkie, bo w 17 metrach woda na korytarzu trzeba było nosić bez żadnych środków higienicznych. Toaleta była na dole, ubikacja dla wszystkich przechodzących. Ja 5 osób w 17 metrach walczyłam o mieszkanie. W tej chwili mieszkam, mam 81 lat. Staram się o zamianę mieszkania w 10 lat. Od Urzędu Miasta Łodzi, od pani prezydent, pisałam do pana mecenasza Janusza Wojciechowskiego w 2012 roku, do pani prezydent Zdanowskiej w 2012, do pana dyrektora Chojnackiego w 2015, do pani dyrektor Wydziału Budynków Lokali w 2014 i do dzisiejszego dnia nie otrzymałam żadnego mieszkania. Przysłali mi z urzędu, żebym nowe dokumenty składała, bo już tamte minął termin. Ja obecnie jestem w takim ciężkim stanie. Doszłam, miałam od 2003 roku orzeczenie stałe niepełnosprawności.
No współczujemy pani Krystyno w pani sytuacji. Przede wszystkim podziwiamy też, gratulujemy, że pani potrafiła tak opiekować się maluszkami na oddziale, mimo tak wielu braków, które pani dostrzegała. No i całe życie pani poświęciła ratowaniu, że tak powiem, zdrowia, życia dzieci i to jest zapisane. To jest zapisane. Natomiast no, Pan Bóg daje nagrody nie na tym świecie i tutaj już szukać trzeba pomocy gdzie indziej. No, powiedziała pani na antenie swoje biedy. My więcej pomóc nie możemy, ale myślę, że ktoś, kto usłyszał, będzie wiedział, że taka kwestia jednak istnieje. Wielu ludzi starszych, którzy nie mają w tej chwili godnego życia, bo po prostu nie potrafią sobie poradzić z tymi wszystkimi problemami. Czy możemy odpowiedzieć na pytanie zadane na Facebooku pani Małgorzaty? święta jest niesamowitą, ale w swoim otoczeniu dostrzegam wiele takich świętych matek, kobiet, które poświęcają swoje życie, zdrowie, karierę. Niestety dzisiejszy świat ujmuje matkom. Święta Jana miała być osobą, która rozpocznie temat wspaniałości kobiet-matek, które swoją pokorą, poświęceniem dokonują tak wiele. Interesuje mnie, jaka była na poszczególnych etapach macierzyństwa, jaka była na początku, to jest przy narodzeniu pierwszego dziecka, jak zmieniała się z biegiem swojego życia. Pani Krystyno?
Otóż święta Joanna, tak jak zresztą mąż wspomina, kiedy urodziło się pierwsze dziecko, syn, oboje myśleliśmy, że oszalejemy z radości i cieszenia się z tego, że dziecko jest pośród nas. Poświęcała swój czas dla niego. Wydawało się im, że już jak gdyby, mimo że na początku zapowiedziała mężowi, że chce mieć dużo dzieci, świętych dzieci, to tutaj tak jak gdyby w pewnym momencie stanęli, czy tą miłość, którą przekazywali synowi, są w stanie jeszcze jak gdyby rozdzielić do innych dzieci, czyli do kolejnych dzieci. Jak wiemy, za rok pojawiła się córeczka, która znowu u państwa Molów wywołała wielką burzę wielkiej miłości. Joanna zawsze starała się być przy swoich dzieciach, być z dziećmi, uczyć dzieci wielu rzeczy, a więc zmieniała swoje jak gdyby nastawienie do każdego dziecka. Umiała to robić, zresztą syn, kiedy wracali z mszy pogrzebowej właśnie mamy, zadał panu Piotrowi takie pytanie: tato, czy mama przyjdzie do nas na Boże Narodzenie? To nie chodziło tylko o to, żeby mama była podczas świąt Bożego Narodzenia, ale właśnie mama te święta urządzała nie dla siebie, ale dla dzieci, żeby dzieci przeżywały radość narodzenia Pana Jezusa. Więc jak to w tym małym chłopczyku 5,5-letnim zaległo, prawda, że mama i święta Bożego Narodzenia to jest coś wspaniałego. I to był dar wielki dla dzieci świętej Joanny.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słucham tej audycji. I
tutaj witamy pana. Kogo witamy? Może pan się przedstawić nam?
Tadeusz ze Śląska.
Witamy panie Tadeuszu. Słuchamy.
Więc słucham tej audycji i tutaj chciałem powiedzieć właśnie, że i siostra Faustyna, i święty Maksymilian Kolbe, i żona ta Baneta, one po prostu żyli w innym czasie niż my żyjemy po prostu. Także teraz już zupełnie nie ma takich czasów jak wtedy, bo oni żyli w tym czasie, gdy był inny kościół, była jedna msza, była inna wiara, było wszystko inne. A dzisiaj żyjemy zupełnie w innych czasach i dlatego po prostu jest dzisiaj tyle nieprawości, tyle tego wszystkiego, że to są zupełnie inne czasy. No i to jest niestety, bo drzewo poznaje się po owocach. No a jakie są owoce teraz tych naszych czasów, tego ostatniego soboru?
To znaczy pan kwestionuje, że teraz już nie będzie świętych, tak? No chyba nie, panie Tadeuszu, tak źle to chyba nie jest.
No gdy po prostu jakby przeczytać Ewangelię świętego Mateusza w 24 rozdziale, co pan Jezus mówi o naszych czasach, to wtedy po prostu by ludzie zrozumieli, w jakich czasach my żyjemy po prostu. No bo to wszystko się pozmieniało. To teraz jest zupełnie wszystko co innego. Inny duch jest w ogóle.
W czasach ostatecznych żyjemy. Czas narodzenia Pana Jezusa.
Tak, żyjemy w czasach ostatecznych i dlatego po prostu ja pamiętam jeszcze czasy, gdy jak ja się urodziłem przed soborem, to wtedy był zupełnie inny duch. Wtedy była jeszcze bojaźń Boża, poszanowanie rodziców, poszanowanie właśnie starszych, i tak dalej, a dzisiaj z tego już niestety nic nie zostało. Teraz są zupełnie inne czasy, dzisiaj ci młodzi żyją tak, jakby Boga i piekła nie było.
No, a ja myślę, panie Tadeuszu, że nie możemy tak bardzo narzekać, bo to do nas do niczego nie doprowadzi. Natomiast trzeba brać przykłady ze świętych. Ja akurat jestem, i tu dziękuję moim współbraciom, że umożliwili mi wyjechanie z mojej parafii, bo trwa kolęda, ona się jutro kończy, to tak zwana wizyta duszpasterska. Ja jestem bardzo często zbudowany ogromnym ofiarnością. Teraz mam na myśli konkretną kobietę, moją parafiankę, którą pozdrawiam, jeżeli słucha, która rzeczywiście pochyla się z taką wielką miłością nad swoją rodziną, zwłaszcza nad chorującym ciężko małżonkiem. Jeszcze pani Krysia.
Ale chciałabym jeszcze, panie Tadeuszu, powiedzieć taką rzecz. Otóż święta Gianna też żyła w trudnych czasach, bo kiedy ratowała swoje dziecko, to były lata 60. Lata 60. to początek lat 60, koniec lat 50., początek lat 60. to jest zalanie Europy, szczególnie Europy Zachodniej, przez rewolucję seksualną. Święta Gianna została pośmiertnie odznaczona złotym medalem przez kardynała Montiniego, późniejszego Pawła VI, właśnie za tą odwagę, że obroniła swoje dziecko, bo wtedy nastąpił ogromny zalew i jak gdyby rozsiew aborcji. Gianna nie dokonała tego. Dlaczego ludzie po śmierci, kiedy Gianna zmarła, zaczęli do niej przychodzić i do niej się modlić już wtedy? Bo ludzie zobaczyli, ludzie prawi zobaczyli, że ta kobieta, ta lekarka dokonała czegoś, co wtedy już zaczynało być takie łatwe, takie proste i takie zwyczajne. Przecież Francuzi w latach 60. wyrżnęli swoje dzieci. Natomiast zaprosili kogo? Zaprosili niestety z kraju trzeciego świata. Ludzi, którzy stali się dla nich, no, po prostu siłą roboczą. Taka jest prawda i tego nie można, prawda, odrzucić. Państwo Guillon, lekarze, zostali poproszeni przez episkopat francuski właśnie w latach 60., by pojechali na wyspę Mauritius, bo wyspa Mauritius w latach 60. była wyspą dziewiczą. Tam nie dotarła jeszcze cywilizacja. Po co pojechali? Ponieważ świat zachodu, francuski, uważały, że metody naturalne nie są dla człowieka XX wieku, dla kobiety wyzwolonej, ale są dla tych jakichś tam zacofanych. Natomiast państwo Guillon pojechali na tą wyspę, żeby udowodnić i zobaczyć, czy kobiety analfabetki zrozumieją, co to znaczy poznawać swoją płodność. I co odkryli? Odkryli, że te kobiety bardzo szybko pojęły, że mogą rozpoznawać swoją płodność i niepłodność. Bo mężczyzna nie ma tego. Mężczyzna, jeśli jest płodny całe życie, do końca swoich dni.
Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Halina z Łodzi.
Szczęść Boże, witamy pani Halino.
Słucham tej wypowiedzi podczas takich zwyczajnych czynności. Przyszłam z pracy po 12 Jasne. Godzinach, zmywam naczynia i przysłuchuję się temu wszystkiemu. I troszkę protestuję przeciwko tej wypowiedzi ostatnio tego pana, bo ja jestem szczęśliwa, że jestem w Polsce. Teraz wróciłam z Czech właśnie, gdzie ta wiara jest troszeczkę tak, ale u nas w Polsce ja jestem szczęśliwa, że mamy wspólnoty, że mamy Konradzia 19-letniego, który sam się na organach nauczył grać i gra w naszym kościele, że Schola jest młodzieńcza, że mój syn się nawrócił i że już od kilku dobrych lat chwali Pana Boga, za przyczyną Joanny Molla modliłam się w Warszawie u błogosławionego na Kabatach, tam w parafii i tam jest kaplica Joanny Molla i Wnusia mi się narodziła w Sylwestra i są wspaniałe wspólnoty w naszym kościele. U nas w Łodzi jezuici mają msze takie, gdzie cały kościół nabity jest. Są wspólnoty. Ja należę do wspólnoty Słowo Pana. Należę do Akcji Katolickiej. Są wspaniali ludzie, wspaniała młodzież. Nie narzekajmy na to, bo mimo takich wielkich przeciwności, mimo antykoncepcji, którą chcą młodzieży włożyć w głowy, mimo jakichś tam takich ataków na kościół, jest ten kościół żywy i ja go czuję. Jak byłam teraz tydzień w Pilznie, to moja dusza umierała, bo ja tam nie czułam tego ducha, a tu wróciłam do Łodzi i jestem szczęśliwa, że jestem w moim kościele, że teraz w Trzech Króli 60 osób nas się zabrało w jednej sali w parafii i śpiewaliśmy kolędy. Byliśmy szczęśliwi, że jesteśmy. Więc chwała Panu, że jest nasz kościół posoborowy, piękny, żywy, z ludzi, że tyle jest różnych wspólnot, gdzie można się odnaleźć. Tylko trzeba chcieć, a za dzieci trzeba się modlić. Ja za mojego syna modliłam się przez 9 miesięcy. Mówiłam litanie do świętego Józefa. Modliłam się, żeby zrozumiał i po tych 9 miesiącach on tak ożył w wierze, że w cudzysłowie chciał rozwalić drzwi kościoła,
proboszcz nie byłby zadowolony.
Nie 20 jest zamknięte. On chce się modlić. No. Więc walczmy o nasze dzieci, ale nie krytyką Kościoła, tylko walczmy duchem modlitwy i miłości. Nie?
Tak jest, pani Halino. Dziękujemy bardzo za ten głos z Panem Bogiem.
Pani Halino, bardzo dziękuję, bo rzeczywiście to, co pani powiedziała na samym końcu, że pani modliła się za swojego syna. Święta Gianna zaraz po urodzeniu każde dziecko oddawała pod opiekę Matki Bożej Dobrej Rady, gdyż uważała, że sama nie jest w stanie ani pokonać, ani przewidzieć różnych sytuacji, które mogą spotkać jej dzieci. I uwierzyła Matce Boga, że ona może pomóc jej w wychowaniu dzieci. Zresztą zawsze podkreślała, że chce mieć dużo dzieci, świętych dzieci, a o świętość mamy się modlić. I to jest naszą drogą, jeśli nie możemy słowem, jeśli nie możemy, bo coś szwankuje nawet nasz przykład. Zresztą w modlitwie różaniec dzieci za dzieci,
rodziców za dzieci,
to jest zawsze, by uniknąć tego zła, które my możemy sami uczynić, nawet nieraz nieświadomie. Możemy dziecku pokazać zupełnie złą drogę, ale jeśli się modlimy za nasze dzieci, to wtedy Bóg, jak gdyby Bogu dajemy, otwieramy drzwi do naszych dzieci. Wiesz, i Bóg się wtedy troszczy.
Ojciec Kustosz.
Ja tylko króciutko, bo pani mnie znowu zainspirowała, pani Halino, do przypomnienia sobie takiej historii. Mam dwoje uczniów, którzy pobrali się, małżeństwo Magda i Rafał. Nie wiem, Magda może słuchać nas teraz, pozdrawiam cię serdecznie. Ja ich uczyłem katechezy, oni pobrali się, mieszkali 14 ponad lat w Irlandii, wrócili do Polski, są bardzo religijni, bardzo oddani Panu Bogu. Pierwszą wizytę, jak nie przekręcam, to złożyli u proboszcza w parafii, w której zamieszkali, bo chcą być do dyspozycji. To bardzo dużo mamy pięknych przykładów.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzwonię z Białej Podlaskiej.
Amen.
Mam na imię Andrzej.
Witamy Panie
Należy Andrzeju. Do franciszkańskiego zakonu świeckich. Jestem osobą niewidomą. To taka krótka charakterystyka moja. I chcę się podzielić właśnie świętością życia ludzi takich dzisiaj na co dzień. Dlatego, że moja mama ma 95 lat. W tym roku skończy. Urodziła nas czwórkę. I jak pamiętam od dzieciństwa, to była nieustanna świętość. Wstawała tylko, jak my żeśmy mówili, bańki z mlekiem zadzwoniły, bo sklep spożywczy był pod nami, kiedyś to mleko się nalewało o 5 rano. I do wieczora, kiedy mój tato przychodził z pracy, z drugiej zmiany, godzina 23, powiedzmy 20, mama szykowała miskę z wodą. Ojciec był inwalidą, nie miał jednej nogi. Mama szykowała miskę z wodą, ręcznik. Myła mu nogę, bo nie mógł się nachylić, miał problemy. Szykowała mu kolację. Miała nas czwórkę, tak jak mówiłem. A więc w sumie nas było w domu sześcioro. Wszystkim szyła, prała, gotowała, sprzątała. I ja nigdy, ale to nigdy nie słyszałem narzekania z mamy strony. Mało tego, jestem otoczony kobietami młodymi, które mają dzieci. Słyszę przekleństwa, nawet do tych dzieci. Ja nie słyszałem nigdy jednego marnego słowa, ani nie słyszałem przekleństwa, a jedynie dostawaliśmy wszyscy od mamy miłość. I mama dzisiaj jest chora na Alzheimera. Ma złamane biodro, jest przykuta do łóżka od 3 lat. I moja siostra, która nie ma dzieci, zajmuje się, tak jak mówiłem, jestem niewidomy, a więc nie bardzo mogę pomóc. I ta świętość mojej siostry 8 lat nieustannie mówi, że jest żertwą ofiarną, nie chce nic więcej robić, tylko ma mnie pomagać. Co się wiąże z przykutą osobą do łóżka? No to osoby, które się starszymi ludźmi opiekują, to wiedzą dokładnie. A więc ta świętość w mojej siostrze, ta opieka, oddanie się nieprzespane noce, siły wyczerpane przez opiekę nad tą osobą, a ona to robi z miłości do mamy. A więc otrzymaliśmy od mamy to, co jest w życiu człowieka najpiękniejsze, miłość. I ta świętość mojej mamy z różańcem w ręku, jak kiedyś przyjeżdżam, mimo że ma Alzheimera, i rozmawiam na tematy Kościoła, na tematy ludzi, to ja słyszę nie osobę, która mówi ludzkim językiem. Ona mówi tak piękne rzeczy o Kościele, tak piękne rzeczy o człowieku jako istocie zrodzonej. I mówi tylko, to kochaj go. Jeżeli ja mówię, że ktoś mi w życiu przeszkadza, Andrzejku, a czy ty się za niego modlisz? I mama nieustannie się modli. I człowiek, który dzwonił i mówił, że posoborowe, przedsoborowe, przecież to nie ma żadnego sensu. Kiedyś ludzie byli źli i byli dobrzy. Dzisiaj są ludzie źli i są ludzie dobrzy. I tych świętych ludzi wokół siebie mamy mnóstwo. Dlatego tylko trzeba trochę bardziej spojrzeć sercem na drugiego człowieka. A ta świętość wyjdzie.
Dziękuję,
no to tak
panie
moje
Andrzeju.
Krótkie świadectwo.
Panie Andrzeju, moglibyśmy słuchać i słuchać tego pięknego pana świadectwa i życzymy szczególnie w tym nowym roku, żeby pan był jak najbliżej swojej mamy i żeby mama dalej i dla pana siostry no była tą gwiazdą i tym wsparciem, które każdy z nas potrzebuje.
Ja może zwrócę uwagę w pana wypowiedzi na bardzo uważam ważną sprawę, mianowicie powiedział pan o tym, że jestem pan otoczony jakimiś niewiastami, które często używają przekleństw. I właśnie to jest też problem, uważam, współczesnych czasów i również niestety nas, katolików, czy nie tylko, a mianowicie jakoś łatwo przychodzi nam przeklinać. Proszę zwrócić uwagę, że przeciwieństwem przekleństwa jest błogosławieństwo. Błogosławcie, mówił Chrystus, zachęcał. Odpowiadajcie, czyli dobrem na to, co jest złe, co nawet nas spotka. I to jest też ta odpowiedź w drodze do świętości.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam wszystkich w studiu. Ja chciałam tylko a propos...
Kogo witamy?
Teresa.
Witamy panią Teresę.
Chciałam właśnie w związku z naszą świętą Beretti Mole, chciałam powiedzieć, że ja wywodzę się z licznej rodziny. Moja mama miała nas 11, z tym, że początkowo dzieci umierały po pół roku, 8 miesięcy i po roku. Zostało nas 7 ze mną. Mamusia była w ciąży już w starszym wieku i już 40 lat miała i lekarz powiedział, że to jest niebezpieczne, żeby się z tym liczyła, że nie może urodzić tego dziecka, bo skończy się śmiercią. Mamusia jednak urodziła mnie, no i oczywiście odeszła. Zostawiła nas 7. I zaraz wybuchła wojna. I proszę sobie wyobrazić, że wszyscy przeżyliśmy, ci, co żeśmy zostali, cała siódemka, przepraszam, bo się wzruszam, cała siódemka została, jakoś wychowaliśmy się, Pan Bóg nam dopomógł. No teraz jestem tylko sama, no wiadomo, że już wszyscy odeszli na tamten świat, ale jakoś Pan Bóg miał nas w opiece, mimo to, że tatusia też zabrali. Obcy ludzie nami się interesowali, pomagali nam i żyjemy. Chciałam tylko to powiedzieć, to świadectwo, jak moja mama postąpiła.
Dziękujemy Pani Tereso za Pani głos, za świadectwo.
I wzruszające jest, i to pokazuje tę prawdę, prawda, mam, które nas kochają, które gotowe są poświęcić. A z drugiej strony znowu Pani podkreśla bardzo interesujący też wątek naszego życia, zaufaniu Panu Bogu. On nie pozwoli człowiekowi zginąć, prawda? I zwłaszcza wtedy, gdy się odpowiada na jego miłość miłością.
Pani Kamila na Facebooku pisze, że każdego roku losuje świętego, który opiekuje się mną cały rok. W zeszłym roku była to święta Joanna Bretamona i jakie było zdziwienie moje, gdy okazało się, że w tym roku wybrała mnie po raz drugi. Zastanawiam się, co to może znaczyć. Nie jestem mamą ani żoną, z pewnością nie będę. Bóg zapłać za odpowiedź, czy osoba nie będąca żoną i matką może się wzorować na świętej Joannie Bretamona.
Jak najbardziej. Zresztą powstał klasztor niedaleko Neapolu, we Włoszech, którego duchowość jest właśnie duchowością świętej Joanny Bretamona, a więc być świętym, który jest uśmiechnięty, być świętym, który dostrzega drugiego człowieka, być świętym, który naprawdę kocha całym sercem.
W tak zwanym świecie, czyli pracując normalnie, kręcąc się po domu, po ulicy.
To jest pani po prostu szczęściarą, że pani po raz drugi losuje jako patrona świętą Joannę Bretamona. Ja wylosowałam świętą Elżbietę Węgierską.
Pięknie. Ja może do pani Kamili jeszcze nawiążę tego tekstu.
Króciutko, bo mamy telefon.
Już króciutko, ale też zacytuję fragment z wypowiedzi świętej na temat powołania. Mówi, każde powołanie jest powołaniem do macierzyństwa fizycznego, duchowego, moralnego. Bóg złożył w nas instynkt życia. I pamiętajmy, że święta Joanna Bretamona jest właśnie tą świętą, która uczy nas też, że mamy być ludźmi życia.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech mi będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krystyna z Łodzi.
Witamy Panią Krystynę.
Ja mam już lat ponad 88. 32 lata pracowałam w zawodzie pielęgniarki. Co prawda czasem zastanawiam się, czy to zawód, czy to powołanie, bo ja kochałam swoją pracę. Jestem samotna, bo mama zrobiła wszystko, co mogła, żebym za mąż nie wyszła. I jestem teraz już niewidoma. No więc trudno, ale to nie o to chodzi. Kończyłam 2-letnią szkołę pielęgniarstwa w latach 1950-52. Obowiązkowy był internat. Wykłady z położnictwa i ginekologii prowadził pan profesor Sieroszewski. I pewnego razu nam na wykładzie powiedział taki przypadek, że zgłosiła się pacjentka do porodu, ale niestety już za późno. I łóżka dziecka była ustalona, czyli za obrębem miednicy małej, a reszta ciałka nie chciała się zmieścić. Poinformowano pacjentkę, że sytuacja jest bardzo groźna, niebezpieczna i że tu trzeba ratować jedno życie. Jest życie matki, ale dziecko po kawałku wyjąć trzeba. matka stanowczo zaprzeczyła temu, że zaprotestowała. Powiedziała, że ona jest osobą wierzącą i ona nie pozwoli na zabicie swojego dziecka. To pani umrze w strasznych mętarniach i dziecko też. To umrę razem z moim dzieckiem. No w końcu nic nie pomogło, odstawiono ją na boku w korytarzu, zastawiono parawanem i leżała. Ktoś przechodził obok, nagle słyszy ratunku. No tak, jak już za późno, to było ratunku. I ta kobieta doszła i patrzy, osłupiała, bo na łóżku leżało żywe, zdrowe dziecko. I na więc uznano to jako cud. Dziecko rzeczywiście się urodziło. Ale to było już jeszcze przed moją szkołą. I w tym czasie, kiedy ja byłam w szkole, miałam właśnie dyżur na położnicy, nocny dyżur, to we dwie zawsze miałyśmy. Ten dyżur, no i jeśli był jakiś przypadek cesarskiego cięcia, to wtedy było u nas słychać. Sala operacyjna była na parterze, a oddział na pierwszym piętrze. Także była taka cisza idealna. O, to dzisiaj nie ma cesarzowych, bo jeszcze nagle telefon zadzwonił. Przyjedźcie po cesarzową. Zdumione, pojechałyśmy szybciutko. No i na wózek w nikłym świetle windy zobaczyłam, że ona ma na szyi korale. Pomyślałam sobie, ja też wystroję, że ja to pozwolili. Krótka koszula i szpitalna i korale. Piękna twarz, okrągła kobieca, blond warkocz w koronę uczesany, zamknięte oczy. Ale zapytałam, czy panią boli? Tak, siostro, bardzo mnie boli, ale to nic, jestem bardzo szczęśliwa. I ona opowiedziała mi właśnie tamtą historię sprzed lat. To było chyba 4 czy 5 lat. Mówi, Krzysio został na schodach i powiedział, mamusiu, przywieź mi siostrzyczkę. No i tyle razem się wszystko szczęśliwie udało. No oczywiście te korale okazały się różańcem. Potem po wielu latach, kiedy już nie wiem, czy pracowałam jeszcze, czy byłam na emeryturze, zgłosiła się do mnie do domu kobieta. I mówi, chciałam prosić panią o zrobienie zastrzyku. A jaki? A do mięśniowy. Ale jaka nazwa? Jaki to jest? Na co? Była jakaś dziwnie speszona. Ja mówię, co? Ciąża? No tak. A ma pani już dzieci? Mam 5-letniego chłopca. Ja mówię, to może tamtego zabijemy. Jak pani może? I ja mówię, proszę pani, tamto krzyczałoby, płakało, broniłoby się, pani by tego nie zniosła. A to, które jest, czuje się bezpiecznie pod sercem pani, matki, to pani chce to zabić, a ono tak samo będzie się broniło, będzie krzyczało, będzie cierpiało bardzo. I pani się na to zgadza. Ja, mówię, zostałam pielęgniarką nie po to, żeby zabijać, tylko po to, żeby ratować życie ludzkie, żeby pomagać w cierpieniu, żeby właśnie jakoś pocieszyć chorego, no i zrobić wszystko, co się da. W ciągu tej mojego życia uratowałam 3 chłopców. Uratowałam im życie. Jeden miał lat 13, to była moja pierwsza praca na chirurgii, prawie instruktorką od razu po ukończeniu szkoły. A drugi, to był wiele, wiele lat później, ja już pracowałam wtedy w poradni przeciwgruźliczej i do mnie przyszła pacjentka w szarym płaszczu z bardzo poważną, bardzo strapioną i powiedziała, siostro, i proszę o poradę, co ja mam zrobić? Mam męża chorego na gruźlicę, prądkuję, mam 3 dorastających dzieci, jedna izba, jest trychu, a ja jestem w ciąży. Co ja mam zrobić? Usunąć? To przecież jest zabicie dziecka. Ja byłam, tak proszę pani, Niech pani to, co pani ma zrobić? Donosi ciążę, urodzi dziecko i to dziecko przyniesie pani szczęście. Nie wiem, dlaczego mi się to nieprzemyślane zdanie wyrwało, ale tak powiedziałam, że to dziecko przyniesie pani szczęście. No i właśnie zrobimy, co można, niczego nie obiecuję. No było tyle to dobre, że można było, że chorym przyznawano dodatkową powierzchnię, czyli pokój. Więc ja to ja do pani przyjdę, przeprowadzę oględziny tego mieszkania, bo muszę opisać, a pani idzie do wydziału kwaterunkowego po wniosek na dodatkową powierzchnię dla chorego męża. No i tak się stało, że ja poszłam, zobaczyłam to mieszkanie czyściutko utrzymane, jedna izba taka kiszka z oknem na podłodze.
Pani Krystyno, kończmy już, bo...
Już kończę, tak. Więc no i po iluś tam miesiącach ta sama pacjentka, tylko z innym wyrazem twarzy, szczęśliwym, przyszła do mnie, ja siostrze przyszłam podziękować. Miała się co raczej, to dziecko przyniosło nam szczęście. Dostaliśmy 3 pokoje na pierwszym piętrze z balkonem. Mamy kuchnię, mamy łazienkę i centralne ogrzewanie.
Tak, chwała Panu. Chwała Panu.
Bardzo piękne świadectwo i dziękujemy wszystkim pielęgniarkom w Pani osobie. Przecież jest tyle tak bardzo oddanych lekarzy, pielęgniarek i ja myślę, że teraz, jeżeli ktoś nas słyszy, czy na dyżurze, czy właśnie tak jak pani, będąc już na emeryturze, bardzo dziękujemy za tą wielką pracę i posługę na rzecz człowieka, jaką służba zdrowia, zwłaszcza pielęgniarki. Ja pozdrawiam wszystkie pielęgniarki od nas z Barta i nie tylko z Wrocławia też.
Tak się złożyło, że dwie panie pielęgniarki z Łodzi dzisiaj dodzwoniły się. Także, drodzy Państwo, słuchamy Radio Maryja.
Szczęko, że z tej strony ksiądz Jacek, Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Chodyszewie.
Witamy, księże Jacku. Słuchamy.
Bardzo gorąco dziękuję za dzisiejszą audycję, ponieważ też bardzo mocno jestem związany ze świętą Janną, a chciałbym podzielić się takim świadectwem, które gdzieś miało miejsce tutaj właśnie u nas, przy naszym sanktuarium. No możemy powiedzieć, my to gdzieś tam nazywamy właśnie cud za przyczyną świętej Janny Berety Moli, a sytuacja była bardzo, bardzo podobna jak w przypadku właśnie świętej bohaterki dzisiejszego spotkania, ponieważ jedna z naszych uczestniczek naszej wspólnoty odnowy w Duchu Świętym, Małgosia, właśnie zaszła w upragnioną ciążę, bo się też starali z mężem o kolejne dziecko, bo to już jest 4. dziecko. I od samego początku ciąża była zagrożona i to tak bardzo poważnie i nawet gdzieś taka była propozycja chyba ze strony lekarzy, żeby rzeczywiście gdzieś zadbać o matkę, a ponieważ to było to wczesne stadium i też nie dawali zbyt dużej szansy na to, żeby dziecko się urodziło. Więc od razu ja przynajmniej gdzieś tak zaproponowałem od samego początku, módlmy się przez stawiennictwo świętej Joanny. A to, co gdzieś tam wspomniałem, ta święta była mi bardzo, bardzo bliska już gdzieś od czasów seminaryjnych. I rzeczywiście podjęliśmy tą modlitwę. Tam było bardzo, bardzo dużo tej modlitwy i przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Pojednania i w ogóle wiele osób modliło się w Polsce nawet gdzieś za to, żeby ta ciąża przebiegła szczęśliwie i dziecko się narodziło. No ale tak pierwsze gdzieś tam wyniki były naprawdę bardzo złe. Później było niby wszystko w porządku, ale nagle się okazuje znów, że gdzieś jest no, takie bardzo duże zagrożenie. I rzeczywiście ta modlitwa była coraz bardziej intensywna i poród był bardzo, bardzo ciężki. Gosia była przetransportowana helikopterem z Białegostoku do Kielc. Tam gdzieś ta ciąża jeszcze była trochę podtrzymana, ponieważ dziecko jest wcześniakiem. Dziecko się urodziło szczęśliwie. Jeszcze były duże problemy z mamą w ogóle, właśnie z Gosią, która też miała zagrożenie życia. Lekarze walczyli do samego końca i udało się, tak? I dzisiaj no, mówimy, że rzeczywiście Pan Jezus zadziałał przez świętą Joannę. Ja też jestem tego bardzo, bardzo gorąco przekonany. I mieliśmy to szczęście, że również w tym roku, bo dziecko właśnie za niedługo skończy roczek, ale w każdym bądź razie mieliśmy to szczęście, że pielgrzymowaliśmy do Włoch, aby podziękować za ten cud życia mamy i córeczki, która zresztą po świętej Joannie otrzymała imię Joanna. Także chciałem się tym podzielić i cieszę się za tą dzisiejszą audycję.
Dzięki, księże
Bardzo
Jacku.
Dziękujemy, księże Jacku, bo rzeczywiście święta Joanna słynie z tego, jak święty Jan Paweł II, że wspierają te wszystkie matki, które raz, że chcą i oczekują i nie mogą doczekać się potomstwa, ale równocześnie, kiedy przychodzą zagrożenia, właśnie stają jak gdyby murem, żeby to dziecko uratować i żeby to dziecko właśnie służyło i było radością dla rodziców.
Dokładnie, a ja tu jeszcze tak wejdę w słowo, bo powiem tak, bo cały czas miałem to szczęście towarzyszyć temu małżeństwu i tej rodzinie i na przykład jak teraz patrzę gdzieś tam z perspektywy też już tego powiedzmy roku czasu, to powiem, że no dla mnie to, co było takie niesamowite, jak w tym trudnym okresie dla tego małżeństwa i dla rodziny, jak ich miłość wzrastała. I tak jak mąż później Gosi właśnie też tam mówił, że on sobie nie wyobraża, tak, żeby jej zabrakło, to jest jedno. Drugie to takie niesamowite zawierzenie Panu Bogu, bo już naprawdę były takie sytuacje bardzo, bardzo kryzysowe, gdzie rzeczywiście wydawało się, że to już będzie koniec, a to zawierzenie męża, tak, i też to, co było dla mnie niesamowite, modlitwa mocą sakramentu małżeństwa, tak, no to było coś pięknego, nie, i tak, no, chciałem się właśnie też tym podzielić, nie, że ta miłość jeszcze bardziej gdzieś tam wzrastała, jeszcze bardziej by się rozwijała i rozwijała po dzień dzisiejszy, bo mówię, dziecko jest zdrowe, mama też jest zdrowa, także że naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy też świętej Joannie, Panu Bogu przez stawiennictwo świętej Joanny za ten cud.
Księże Jacku, to ja tylko pozdrowię archidiecezję białostocką, sanktuarium Chodyszewie i Palotynów, zwłaszcza, że obok Barda są Ząbkowice Śląskie, gdzie się jest nowicjat. Pozdrawiamy Was serdecznie.
Dokładnie.
Ale ja myślę jeszcze, ja bym chciała jeszcze dodać, że to, co ksiądz powiedział, że mąż pani Małgosi nie wyobrażał sobie. Pan Piotr Mola też kiedyś opowiadał mi, że nie wyobrażał sobie, że może jej zabraknąć. Co zrobił? Na kolanach wraz ze swoimi małymi dziećmi jeszcze, bo wtedy syn miał 5 lat, 5,5 roku, Mariolina miała 4 latka, a Laura miała niecałe 2,5 roczku. Razem z tymi dziećmi modlił się i mówi, i błagałem Boga, by ją nie zabierał. Ale kiedy ją zabrał, to zadałem Panu Bogu pytanie, Boże, dlaczego zabrałeś matkę tam tak malutkich dzieci? Ale dzisiaj po latach wiem, że drogi Boże nie są naszymi. I kiedy klękam przed moją świętą żoną, to się do niej modlę tak, Joasiu, ty wiesz, że Bóg podarował mi bardzo długie życie, a w tym życiu dał mi wiele radości, bo ciebie spotkałem. Ale doczekałem twojej beatyfikacji i kanonizacji. I kiedy Jezus Chrystus mnie powoła, stań w godzinie śmierci obok mnie i powiedz Jezusowi, że to ja jestem twoim mężem, żeby mnie przyjął tak jak ciebie przed lat.
Tak, ja też tak tutaj wejdę jeszcze raz słowo, bo to, co wspominałem, święta Joanna jest taka bliska mojemu sercu, dlatego, że była taka normalna, tak, ale dla mnie też jest takim niesamowitym wzorem tego właśnie rozwijania miłości pomiędzy Joanną a Piotrem, ponieważ też zafascynowany byłem ich listami, tak jak gdzieś tam przyglądałem się, to rzeczywiście no każdy kolejny list to jest nowy taki ładunek tej wielkiej, wielkiej zażyłości pomiędzy tym małżeństwem Joanny i Piotra. I też nieraz gdzieś tam, czy w kazaniu wykorzystuję, czy nawet gdzieś w spotkaniu z młodymi ludźmi, daję ich też za przykład, tak, że ta miłość nie ustawała z biegiem lat tam, prawda, w ich małżeństwie, ale ona się rozwijała. I to, co dla mnie było takie niesamowite, jak ona się tak pieszczotliwie, święta Joanna, zwracała do swojego męża, Piotrusiu, tak? No to dla
Piotruniu
mnie...
Piotruniu mówiła.
Tak,
mówiła Piotruniu.
A też takie działanie świętej Joanny już we Włoszech, jak byliśmy, bo trafiliśmy w trakcie siesty, tam właśnie w te miejscowości, gdzie żyła święta Joanna, i śmialiśmy się, że święta Joanna nam wszędzie drzwi otwierała, bo już były niektóre kościoły pozamykane, a ktoś się znajdował, kto nam otwierał, oprowadził nas, mówił nam o świętej Joannie. Także też to dla nas było takie niesamowite, że mogliśmy też być i przy grobie, gdzie została kaplica otwarta, gdzie mogliśmy sprawować mszę świętą w tym kościele, gdzie ona się modliła, tak? Później gdzie była ochrzczona, gdzie ślub w sakrament małżeństwa wstępowano. Dla nas to było naprawdę coś, no, niesamowite przeżycie i jeszcze raz bardzo, bardzo gorąco dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego. Z Bogiem, pozdrawiam.
Z Panem Bogiem. Chwila muzyki. Radio Maryja 23.01. W audycji dla małżonków i rodziców podajemy informacje. Zapraszamy na rekolekcje spotkania małżeńskie, weekendowe rekolekcje. W dniach 26-28 stycznia, kolejny weekend, będą takie rekolekcje organizowane przez ośrodek w Jaworznie. Zgłoszenia przyjmują Państwo Łukasikowie, telefon 728 986 516. Powtarzam, 728 986 516. To był ten weekend 26-28 stycznia. Natomiast ośrodek poznański w weekend 2-4 lutego zaprasza na spotkania małżeńskie i zgłoszenia proszę kierować pod numer telefonu 513-806-120. Powtarzam, 513-806-120. Więcej można zobaczyć w internecie na stronie spotkaniamalzenskie.pl. Zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień, 16 stycznia. Proca Dawida. Temat przedstawi ksiądz Artur Ważny z Wydziału Nowej Ewangelizacji Kurii Tarnowskiej razem z trzema mężczyznami, bo będzie rzecz o męskiej wierze, jak mężczyźni wierzą i jak starają się zbliżyć do Boga. Proca Dawida. 23 stycznia fałszywe wizje szczęścia przedstawi dr Jacek Pulikowski, a 30 stycznia małżeński rachunek sumienia zrobi nam ksiądz profesor Ireneusz Mroczkowski, moralista. Także serdecznie zapraszamy. Nasi goście, Krystyna Zając, też ma ogłoszenie dla Państwa.
Otóż chciałabym zaprosić wszystkich z okolic Nowego Sącza, oczywiście z samego Nowego Sącza, do parafii Ducha Świętego, gdzie w każdy drugi czwartek miesiąca przy relikwiach świętej Gianny Beretta Mola i Jana Pawła II odbywa się msza święta w intencji rodzin. Z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować ojcu Józefowi Polakowi, ponieważ parafia jest prowadzona przez ojców jezuitów. Również na zakończenie mszy świętej jest indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, a więc w każdy drugi czwartek miesiąca. Taka msza święta odbywa się przy parafii Ducha Świętego w Nowym Sączu. Najbliższa taka będzie pojutrze, czyli 11 stycznia.
I odbieram. Ojciec jeszcze ma też ogłoszenie?
Jeżeli mogę, króciutkie, dwa w Bardzie z każdego 28 dnia miesiąca o godzinie 18 zapraszamy.
Bardośląskie.
Bardośląskie, diecezja świdnicka. Natomiast chcę powiedzieć i pozdrowić bardzo serdecznie ojca Andrzeja Bałuka w Łomnicy Zdroju. Tam będą w ostatnim tygodniu w zasadzie lutego będą rekolekcje, to chyba, nie wiem, to chyba jest zamknięta liczba, ale właśnie poświęcone świętej Joannie i będzie też wprowadzenie 25 lutego, będzie wprowadzenie relikwii do kaplicy tam w naszym domu rekolekcyjnym w Łomnicy Zdroju.
Koło piwnicznej.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Zawsze.
Tak, więc pozdrawiam właśnie wszystkich w studiu.
Kogo witamy?
Spod Krystyna, bo też mam na imię Krystyna. Witamy spod panią. Krakowa dzwonię. No i na początku mojej wypowiedzi też, tak jeszcze na marginesie też chcę powiedzieć, że właśnie zapoznałam się jako bibliotekarka właśnie z życiem świętej i też mi jest bardzo droga. I chcę się podzielić moim osobistym wierszem, którego no jakoś tak w mgnieniu oka powstał tuż po urodzeniu mojego pierwszego dziecka, które też miałam kłopoty, ale to jeszcze troszeczkę napomnę. Może na początku ten króciusieńki wiersz. Natytułowałam go Oczekiwanie. Gdy usłyszałam pierwsze tony serca jego, to było przez USG, poczułam się matką. Gdy wyczułam pierwsze ruchy jego, stawałam się matką. Gdy usłyszałam pierwszy raz głos jego, zostałam matką. Trwało to 9 miesięcy. No tak, tak sobie dorzuciłam, więc właśnie był to mój taki jednak proces tego zostania matką, gdyż pierwsze dzieciątko właśnie wypadło mi, gdy byłam w ciąży 8-tygodniowe dzieciątko. Było to samoistne poronienie. I później, gdy zaszłam właśnie i miałam kłopoty przez 4 miesiące, bo to było rozejście spojenia i byłam świadkiem, bo to 40 lat temu było, jestem właśnie 60+, 40 lat temu, gdy obserwowałam, jak dobrowolnie matki usuwały ciążę, bo to tak się wtedy to mówiło. I no po prostu coś w głowie powstawało, że jak to tak może być, prawda? Że lekarze jakoś tak, no nawet gdy stałam w kolejce właśnie już z tym brzuchem, no to pierwsze były na zabieg. Proszę na zabieg, proszę na zabieg. Więc dlatego teraz jestem jedną z wielu właśnie obrończyń życia. Dla mnie pro-life to jest właśnie takie hasło, no takie przewodnie motto, można tak powiedzieć. No i dzwoniłam się właściwie drugi raz dopiero przez te 26 lat, bo słucham od początku. Także jeszcze raz wszystkich pozdrawiam. No i ten wiersz dedykuję właśnie tej pani Krysi, która tak... No i w ogóle wszystkim. No, z Panem Bogiem. Dziękuję.
Z Panem Bogiem. Dziękuję, pani Krystyno.
Bardzo dziękujemy, pani Krystyno, za to pani świadectwo, a przede wszystkim za ten wiersz, bo rzeczywiście jak gdyby pani no potwierdziła tylko to, co mówiłam, że matką się stajemy i to jest rozwój powolny, prawda? To nie jest od razu, ale stajemy się za każdym razem, przy każdym dziecku na nowo.
Tak, i to jest wielki dar. To jest wielki dar, życie złożony w ręce człowieka tak słabego i dlatego potrzebna jest pomoc męża. Musimy odwoływać się do pomocy świętych w naszych trudnościach, problemach życia małżeńskiego, rodzinnego. I tu święta Joanna Beretta Mola jest na pewno tą świętą, która, do której możemy śmiało się modlić, bo nic, co związane z rodziną, z małżeństwem, nie jest jej obce i może się za nami wstawiać.
Tak. Pamiętamy, jeżeli mogę, jesteśmy jeszcze w naszej tradycji polskiej w okresie już formalnie zakończono się liturgiczny czas Bożego Narodzenia, ale my przeżywamy jeszcze kolędy, prawda, i w kościołach wystroje świąteczne i jakoś tak nie mogę się nadziwić tej pomysłowości, mądrości i miłości Boga, który daje nam siebie w postaci małego dziecka. I proszę zwrócić uwagę, że to jest niesamowite, gdy Chrystus powiedział, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tych, których najmniej byście się mogli mnie spodziewać, zastać, to właśnie mnieście uczynili. Mówimy tutaj o ludziach, mówimy o pięknych postawach matek, o takim ofiarnym oddaniu, mówimy o dzieciach, które są uratowane, mówimy o tym wspaniałym cudzie obecności Boga Emanuela pośród nas, w postaci dziecka, w postaci człowieka, któremu możemy ofiarować, podarować siebie, prawda? Czyli wracam do tej też tajemnicy miłości, która polega na tym, że człowiek przyjmuje krzyż, bo druga strona medalu, tak jak każdy medal ma dwie strony, tak samo miłość ma drugą stronę i tą stroną to jest właśnie tajemnica przyjętego krzyża. Na tyle kocham, powiedziała mi kiedyś pewna kobieta, na tyle kocham mój dom, mojego męża, dzieci, na ile potrafię przyjąć krzyż cierpienia związanego z nimi.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Siostra Michalina z Nadmorza dzwonię.
Witamy siostrę.
Bardzo serdecznie witam wszystkich w studiu, zwłaszcza panią Krystynę, którą od wielu, wielu lat słucham, kiedy mówi o świętej Berecie Molli. Przepraszam, jestem trochę zakatarzona i może ten głos nie taki. I chciałam podziękować bardzo pani za to, że naprawdę pani rozkrzewia tą piękną postać świętej Beretty Molli. I dużo ja sama korzystałam jako katechetka wiele lat w katechesie, jako niewiasta, jako dziewczyny, jako wzór młodej dziewczyny, młodej matki. I pamiętam, kiedy byłam w Sączu, kiedy uczyłam w Sączu, pamiętam, miałam lekcję w klasie czwartej o świętej Berecie, jeszcze wtedy błogosławioną. I może powiem imię. I Kinga, o której pani na pewno wie, o kim mówię. Kinga wstała i mówi, proszę siostry, czy ja mogę powiedzieć o Berecie Molli? Ja mówię, proszę bardzo. Przeprowadziła całą katechezę do końca i byłam pełna podziwu dla tego dziecka, dzisiaj już szczęśliwą mamusią, żoną cudowną. I jakie ona miała wiadomości, że ja mogłam się nawet jeszcze wiele rzeczy dopytać, douczyć. I chciałam pani Krystynie tak gorąco, bardzo serdecznie podziękować. Tak jak ten ksiądz przed chwileczką pomówił, że wykorzystuje to w kazaniach czy tym, a ja bardzo dużo wykorzystuję to w rozmowach z matkami, zwłaszcza z młodymi. Albo też z tymi, które z powodu takich ogromnych teraz tych rozłączeń rodzinnych, kiedy nie ma męża, kiedy mama z dziećmi jest tutaj sama na miejscu i muszą się borykać po prostu z tym. I mam przed sobą taką małą książeczkę z utęsknieniem, gdzie są kawałeczki z listów Beretty Molli. I tak bym po prostu chciała powiedzieć, żeby nie płakać, nie jakoś nie rozpaczać, że jesteśmy, że taka jest sytuacja się w niektórych rodzinach ułożyła, że są gdzie mąż tu, czy żona tam. Tylko żeby się modlić. Tak jak Beretta Molla momentami, bo to były tylko chwile, kiedy oni nie byli, jako małżonkowie nie byli razem, jak oni się za siebie modlili, jak oni tęsknili za sobą. I dlatego też takie przesłanie tym rodzinom, z którymi też mam kontakt i też po prostu staram się pokazać właśnie o tą Berettę Mollę świętą, którą też bardzo, bardzo kocham i bardzo tak wołam na pomoc do wszystkich rodzin. Bardzo serdecznie dziękuję. W tym nowym roku życzę wszystkim wszelkiego błogosławieństwa i wszystkiego, co najpiękniejsze. Z Panem Bogiem, szczęść Boże.
Z Panem Bogiem, siostro.
Kochana, bardzo serdecznie dziękuję za to, że siostra właśnie wykorzystuje i jest ze świętą, bo święta jest nazywana również świętą wdzięczności. Ona się każdemu odwdzięcza. Oczywiście każdemu w inny sposób. I myślę, że nosi tam w niebie w swoim sercu siostry wszystkie poczynania. Także ja z całego serca dziękuję. I przyznam się, że nie wiedziałam, że Kinga przeprowadziła katechezę po latach. Dzisiaj rzeczywiście jest szczęśliwą mamą Franusia, który kwitnie i cieszy się, że ma taką cudowną mamę i takiego cudownego tatę Tomka.
Tak, proszę Państwa, jeszcze 15 minut. Audycja dla małżonków trwa, także prosimy o telefony, o wpisy na Facebooku. Pani Bożena pisze, tak się przysłuchiwałam, gdy ojciec Jacek z Chodyszewa dzielił się świadectwem Małgosi z łap. Ze łzami słuchaliśmy z mężem. I to prawda, że całe łapy, okolice zanosiły modlitewny szturm do nieba. To cud, że Małgosia i Jasia są wśród nas. Chwała Panu.
No, chwała Panu, trzeba by powiedzieć.
Tak, jeszcze raz chwała Panu, że właśnie przez to doświadczenie uratowania dziecka w tejże rodzinie Małgosi, Bóg przemówił i jest z nimi.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kurysław z Warszawy mówi.
Witamy Panią.
Bardzo dziękuję za piękną audycję. Ja też podziwiam i czczę, przepraszam, świętą Joannę Berettę Molla. Miałam o niej różne takie gazety, czasopisma. Były tam przepiękne zdjęcia z młodości świętej, gdzie jeszcze nie była mężatką, a później ze ślubu, przepięknie wyglądała, tak świeżo, tak piękna w ogóle cała postać, tak zgrabna figura, talia, w ogóle, przepiękna kobieta i mąż też bardzo przystojny, także ja byłam zauroczona tymi zdjęciami i w ogóle treścią tych artykułów i bardzo, bardzo cały czas jestem pod wrażeniem tej wspaniałej, dzielnej mamy, która oddała swoje życie za dziecko swoje. I jeszcze chciałam powiedzieć, że bardzo dziękuję prelegentom naszym kochanym, a szczególnie temu ojcu, który ma tak przepiękny głos, tak kojący, że naprawdę tego głosu to można słuchać i to tak cudownie na człowieka działa. Szkoda, że tak rzadko występuje w Radiu Maryja ten właśnie ojciec kustosz. No i jeszcze tylko taki piękny głos, równie piękny, może ma ojciec Zbigniew, też redemptorysta, który jest w Stanach Zjednoczonych. Tam właśnie piękos. To takie, te dwa głosy mi się najbardziej u księży podobają. Przepraszam, że to powiedziałam, ale, ale czasem trzeba też księży pochwalić, bo to jest im też potrzebne.
Dziękujemy pani Teresu, to ja tą pochwałę od razu odsyłam do Pana Boga, bo to jest jego dzieło, a powiem, że...
No to ja wiem.
Ojciec Zbyszek Pieńkos jest moim kursistą, razem byliśmy święceni, razem byliśmy formowani u nas u redemptorystów, także i dziękuję za te pani słowa.
No właśnie, bo ja też nieraz czekam w nocy, bo czekam, że może będzie mówił ojciec Zbigniew. Tam trochę mówi czasem ojciec Jacek, no czasem ojciec Zbigniew, ale to jest takie miłe dla mnie bardzo usłyszeć głos. No i dobrze. W każdym razie też podziwiam i dziękuję serdecznie panu.
Dziękujemy pani Teresu. Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz jest dobrze.
Mówi Alicja z Krakowa. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych w dniu dzisiejszym w studio. Bardzo dziękuję za audycję dotyczącą Wielkiej Świętej Gianny Beretty Molla. Dziękuję za interesujące wypowiedzi pani, która wielokrotnie słyszałam, przedstawiała tą postać świętej na antenie. Również dziękuję za głos księdza, a także prowadzącego audycję. Otóż chcę przypomnieć słowa Jana Pawła II, który powiedział: naród, który zabija swoje dzieci, jest bez przyszłości.
Narodem bez przyszłości.
W dniu jutrzejszym właśnie, w dniu jutrzejszym najprawdopodobniej będzie w naszym Sejmie głosowanie dotyczące ochrony życia dzieci. No i ja tak myślę, że tak wielka święta jak Gianna Beretta Molla na pewno będzie orędowała za nami wszystkimi, którzy modlimy się o ochronę każdego życia poczętego, każdego, nie tylko tego, które jest zdrowe czy chore, tylko każdego życia poczętego w niebie. I mam taką propozycję, żebyśmy właśnie wszyscy nie zapomnieli o tej świętej w dniu jutrzejszym w naszej modlitwie, żeby właśnie ta ustawa została przegłosowana przez Sejm i żeby ten pierwszy krok został uczyniony, czyli ochrona dzieci, które są chore, u których stwierdzono jakieś schorzenie, na przykład zespół Downa, czy jakieś motor neuron disease, jakieś polio, czy jakieś inne schorzenia, nie wiem, trudno mi to w tej chwili nazwać. Otóż tak, wydaje mi się, że nie tylko Gianna Beretta Molla, ale różni inni święci, a przede wszystkim nasz Pan Jezus, czyli Trójca Święta, Pan Jezus, Duch Święty i Bóg Ojciec, wszyscy oczekują na naszą modlitwę w tej intencji. Wydaje się, że jest to sprawa najważniejsza w Polsce. To jest o wiele ważniejsza sprawa, według mojej opinii i mojej rodziny, niżli powiedzmy zmiana rządu, bo to jest też ważne, ale najważniejsze jest to, żebyśmy się trzymali Boga i praw Bożych. Tylko Bóg jest dawcą życia.
Gianna Beretta Molla
to... Już kończę.
Dlatego. Tylko żeby potwierdzić, że to jest błogosławieństwo, tak. Boże jest najważniejsze. Nie gospodarka, nie inne.
Najważniejsze. Właśnie to chcę. Ja zajmuję za dużo może czasu, ale koniecznie chciałam się dodzwonić, żeby to podkreślić. To jest sprawa najważniejsza dla nas. Ważniejsza niż sprawy personalne, kto jest premierem, kto jest prezydentem, kto jest ministrem, to jest też ważne, ale mniej ważne niż prawa Boże. Prawa Boże to jest podstawa i żeby naród podobał się Bogu, żeby było to błogosławieństwo Boga, nie możemy zabijać dzieci. Nie wolno nam tego czynić i trzeba to wszędzie wszystkim powtarzać. Wszyscy to muszą powtarzać, i biskupi, episkopat, i księża, i my, świeccy, wszyscy. I dążyć w tym kierunku, żeby była całkowita ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Do naturalnej śmierci. Tak więc bardzo się cieszę z tej audycji, która przywołuje wielką świętą, która broniła życia, która była wspaniała w tym zakresie i w całym jej życiu była taka świetlista, wspaniała. wspaniałe małżeństwo, wspaniała rodzina i my też możemy coś zrobić. Mamy, to nie jest tak, że my nic nie możemy zrobić jako my, będący w rodzinach, będący gdzieś tam w jakichś wioskach, na wsiach. Nieraz dzwonią ludzie i myślą sobie tak, jesteśmy słabi, jakaś starsza pani dzwoni, czy starszy pan, albo młodsi ludzie. Każdy ma wielką moc, bo każdy z nas jest dzieckiem Bożym. My jesteśmy dziećmi Bożymi wyposażonymi w ogromną moc. Nasza modlitwa do Boga czysta, piękna modlitwa w celu ochrony życia da dużo. Jutro i dzisiaj w nocy się można modlić i jutro i na pewno wtedy zrobimy ten pierwszy krok jako Polska w celu ochrony życia dzieci. Na razie powiedzmy ten pierwszy krok, to jest jeszcze za mało, a następnie całkowita ochrona każdego życia. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i pozostańcie Państwo z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Alicjo. Dziękuję bardzo za ten telefon, za wszystkie telefony, ale ten telefon niech będzie takim właśnie akcentem bardzo istotnym dzisiaj dla Polski. Obrona życia jest najważniejsza, ważniejsza niż wszystko inne, bo nie będzie Bożego błogosławieństwa.
Tak, tym bardziej, że święta Joanna Beretta Mola jest w postaci relikwii obecna w kaplicy sejmowej. Więc to rzeczywiście, Pani Alicjo, dziękujemy Pani za ten telefon, bo rzeczywiście Pani jak gdyby podsumowała jutrzejszy dzień już wcześniej, a równocześnie zmobilizowała nas wszystkich do tego, byśmy się modlili za wstawiennictwem świętej obrończyni życia i wielkiego obrońcy życia Jana Pawła II, który nie tylko pragnął, by Polska była krajem bez aborcji całkowitej, ale marzył, to było jego marzenie, którego za życia niestety nie doczekał. Może jutro doczeka.
Ja też chcę dodać i podziękować Pani Alicji za te słowa. Ja myślę, że to tak też Duch Święty pokierował naszym spotkaniem dzisiejszym, że to, te słowa padły. Ja myślę, że święta Joanna Beretta Mola, ona nas może w pewnym sensie nie tylko inspirować, ale również zawstydzać tą, że ona miała odwagę powiedzieć, jestem gotowa umrzeć, że miała odwagę całkowicie zaufać Bogu. I tutaj też, jeżeli tak mogę apelować, ja mam rzadko taką okazję, ale właśnie do naszych parlamentarzystów, żeby mieli odwagę być katolikami, mieli odwagę być ludźmi życia. Bóg zapłać.
I mamy jeszcze 4 minutki czasu, by jeszcze parę słów powiedzieć na temat świętej Joanny Beretty Mola, która jest obecna w 82 miejscach w Polsce. To jest kraj, który no najbardziej czci tą świętą, bo we Włoszech to jest w paru miejscach, tak? Poza tym jeszcze tak, tam gdzieś w Stanach, w Australii, ale to są pojedyncze miejsca.
No, dość, znaczy w tej chwili myślę, że Stany Zjednoczone są miejscem, do których trafia święta Joanna Beretta Mola. Myślę, że jest to święta na nasze czasy. Święta, która może bardzo dużo zmienić w naszym życiu. I tak jak tutaj było pytanie na Facebooku, jeśli nie założę rodziny, nie wyjdę za mąż, czy święta Joanna może być moją patronką, skoro jest zgromadzenie, które zostało powołane i duchowość świętej Joanny jest jakimś takim duchem przewodnim, to myślę, że każdy z nas może dla siebie coś uczknąć z tej świętej i za jej pomocą, prawda, dążyć do świętości na własnej drodze życia. Bo pytają mnie nieraz, no jak nasze małżeństwo może należy poprowadzić, żeby było takie jak Joanny i Piotra. Każde małżeństwo jest inne i każde małżeństwo jest indywidualne, ale możemy pewne ramy jak gdyby wybrać z tego, co nam najbardziej odpowiada. Na pewno oboje pragnęli być z życiem w życiu i dla życia.
Ja spotkawszy pana Piotra, miałem i mam takie przekonanie, że to był też i jest to człowiek święty, chociaż nie kanonizowany, a nie beatyfikowany w tej chwili. Może będzie to kiedyś. Natomiast pozwolę sobie na koniec zacytować fragment jego wypowiedzi dotyczącej właśnie tych ostatnich chwil tutaj życia na ziemi jego świętej żony. Świętej pamięci pan Piotr Molla pisze tak: z niezrównaną siłą ducha i niezłomnym postanowieniem kontynuowała swoje posłannictwo jako matka aż do ostatnich dni ciąży. Modliła się lub rozważała. Z uśmiechem i pogodą, która wpływała na jej piękno, żywość i zdrowie jej trzech skarbów, łączyła się prawie zawsze delikatna obawa. Lękała się, obawiała, że dziecko może urodzić się chore. Nieustannie modliła się, aby się tak nie stało. Wiele razy prosiła mnie o wybaczenie trosk, jakie mi sprawia. Mówiła, że jak nigdy dotąd potrzebuje uczucia i zrozumienia. Gdy zbliżał się termin porodu, powiedziała otwarcie, głosem zdecydowanym, a równocześnie pogodnym, z głębokim spojrzeniem, którego nigdy nie zapomnę. Gdy trzeba byłoby wybierać między mną a dzieckiem, żadnych wahań, żądam, abyście wybrali dziecko. Ratujcie dziecko.
Tak. I my jesteśmy w Polsce też w tej sytuacji, że jeszcze możemy się starać, jeszcze jest taki rząd, który ma szansę to uchwalić, taki Sejm, by była prawna ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom za telefony, za wpisy na Facebooku. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, drodzy Państwo, i zapraszam już za 5 minut na modlitwę na zakończenie dnia, na kompletę.